Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu proboszczowi za zaproszenie i za wiele miłych, dobrych, ciepłych słów, które powiedział. I bardzo serdecznie również wszystkich Państwa witam. To jest okoliczność niezwykła, dlatego że spotykać darczyńców i to takiego dzieła, jakim jest Świątynia Opatrzności Bożej, to jest prawdziwy zaszczyt, bo kto to jest darczyńca? No to człowiek, który czyni dary, człowiek o szerokim sercu. I z całą pewnością, zanim cokolwiek powiem na dzisiejszy temat, to trzeba wszystkim Państwu, Paniom i Panom, wszystkim bardzo serdecznie podziękować za wielki wkład, wkład serca, ale także wkład funduszy, wkład modlitwy w budowę tego niezwykłego, opatrznościowego dzieła. Temat, nad którym mamy wspólnie się zastanowić, brzmi: opatrzność Boża w świetle Pisma Świętego. Bo rzeczywiście wiele mówimy o opatrzności, mówimy, tutaj jesteśmy w świątyni opatrzności Bożej. Wobec tego trzeba nam się zastanowić, czym opatrzność Boża jest. Co na ten temat mówi Pismo Święte, czyli Słowo samego Boga do nas skierowane, dla nas przeznaczone dla naszego zbawienia. Wyjdźmy od sprawy takiej bardzo prostej. Żyjemy w świecie. Ten świat ma swoje bardzo długie dzieje. Naukowcy próbują tych dziejów, a także budowy świata, a nawet jego przyszłości na rozmaite sposoby dociekać. Wiedzą Państwo, że są całe dziedziny wiedzy, całe dziedziny nauki na uniwersytetach, w wielkich laboratoriach, gdzie uczeni przyglądają się i dociekają historii świata, budowy świata. Dochodzą do bardzo zaskakujących wniosków. Ta nauka przedstawiana nam jest w formie zarówno książek, podręczników, jak i w formie filmów i rozmaitych programów. I dowiadujemy się o świecie, w którym żyjemy, wieści absolutnie zaskakujących, absolutnie niezwykłych. A przecież do tego wszystkiego, nad tym wszystkim, trzeba postawić także sobie inne pytanie. Mianowicie, jaki jest sens świata, w którym żyjemy? Jakie jest jego znaczenie? Czy te wydarzenia, które przeżywamy i te, które przeżywali nasi przodkowie, wydarzenia najróżniejsze, także rozmaite zjawiska naturalne, czy one mają jakiś sens? Czy ktoś czuwa nad światem? Czy ktoś nie tylko jest budowniczym tego świata, ale także jego opiekunem? Czy być może świat i człowiek, który żyje w świecie, cała ludzkość, może są zdani na jakiś przypadek, na jakąś przypadkowość, na losy, których nie sposób przewidzieć? Otóż Pismo Święte nam mówi, że Bóg nie tylko powołał świat do istnienia, nie tylko go stworzył, ale że w tym świecie zawsze jest obecny jako jego opiekun, jako, nie tylko jako jego budowniczy, ale także jako ten, który czuwa nad dziejami świata i ludzkości. Dlatego obok historii, którą odtwarzają historycy, zapisywanej w podręcznikach do historii, istnieje również historia zbawienia. Czyli można by powiedzieć historia Bożej obecności, obecności, która poprzedziła zaistnienie świata i obecności Boga, która nieustannie światu towarzyszy. A więc świat nie jest zdany na jakąś przypadkowość, ani tym bardziej świat nie jest dziełem przypadku, lecz ze swoim całym bogactwem, ze swoim pięknem, ze swoją złożonością świat jest dziełem Pana Boga i pozostaje nieustannie pod Jego opieką. Wyraża się ta opieka na co najmniej dwa sposoby, mianowicie w tym pięknie świata, którego doświadczamy, a także w Bożej obecności, która znalazła wyraz w historii zbawienia. Zatrzymajmy się najpierw nad tym, co to znaczy opatrzność Boża, która znalazła wyraz w stworzeniu i w podtrzymywaniu świata w jego istnieniu. Otóż wszyscy znamy opowiadanie o stworzeniu świata. To opowiadanie o stworzeniu świata zapisane w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju na samym początku Pisma Świętego mówi, tak bardzo obrazowo, że Bóg stwarzał świat w sześciu dniach, a siódmego dnia odpoczął. Otóż ten odpoczynek Boga jest zarazem zapowiedzią i zobowiązaniem do naszego odpoczynku, do tego, aby pracę łączyć z odpoczynkiem. Ale odpoczynek nie jest bezczynnością, lecz jest czasem na uwielbienie Pana Boga i na dziękczynienie Panu Bogu za to, że świat stworzył i za to, że w tym świecie żyjemy. To opowiadanie o stworzeniu świata zostało opracowane tak, że każdego dnia Bóg stwarza nowe dzieła. Przez pierwsze trzy dni przygotowuje jakby scenę świata, na której mają pojawić się aktorzy. A ci w cudzysłowie aktorzy to są najpierw rośliny, później ptactwo i ryby morskie, później zwierzęta, aż w końcu człowiek. I zwróćmy uwagę, że obok tego, że Bóg powołuje świat do istnienia, to jednocześnie składa, jakby powierza temu światu moce życia. Posłuchajmy dla przykładu jednego tylko fragmentu. Potem Bóg rzekł, niechaj się zaroją wody od istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią pod sklepieniem nieba. Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Tu mamy dzieło stworzenia, ale Bóg nie poprzestał na dziele stworzenia. Otóż to stworzenie staje się punktem wyjścia dla przymiotu opatrzności Bożej. Bo zaraz potem czytamy, Bóg widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami. Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapładniały wody w morzach, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. A więc opatrzność Boża jest widoczna w podtrzymywaniu daru życia. Daru życia związanego tutaj z istotami żywymi, wodnymi, powietrznymi, ale to samo dotyczy wszystkich innych istot, to samo dotyczy zwierząt i to samo dotyczy również stworzenia człowieka. Otóż gdy pod koniec tego opowiadania mówi się o stworzeniu człowieka, to czytamy: stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyzną i niewiastą, kobietą. Otóż człowiek został stworzony jako mężczyzna i jako kobieta. To jest dzieło stworzenia. Ale jednocześnie mamy tutaj opatrzność Bożą, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Otóż opatrzność Boża jest widoczna w darze życia powierzonym człowiekowi. To, że możemy z tego daru życia korzystać, że możemy go przekazywać, jest niczym innym jak darem Bożym. Wobec tego właściwą odpowiedzią na to piękno stworzenia, na jego bogactwo oraz na tę opatrzność Bożą widoczną w dziele stworzenia, właściwą odpowiedzią jest dziękczynienie i uwielbienie Pana Boga. I ono znajduje wyraz nade wszystko w modlitwie. Posłuchajmy psalmu 8, bo właśnie psalmy są księgą modlitwy ludu Bożego, zarówno biblijnego Izraela, jak i Kościoła. Posłuchajmy psalmu 8, który właściwie powinien być naszą modlitwą, naszą pieśnią każdego dnia. Ten psalm 8 brzmi tak. O Panie nasz Boże, jak przeciwne Twe imię po całej ziemi. Twój majestat wyniosłeś nad niebiosa. Sprawiłeś, że usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę na przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych rąk, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził, to czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? I czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich. Złożyłeś wszystko pod jego stopy, owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada, ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza. O Panie nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po całej ziemi. Otóż, gdy patrzymy na świat, gdy widzimy jego piękno, gdy podziwiamy jego wielkość, to uświadamiamy sobie zarazem, kim jest człowiek w tym świecie i uświadamiamy sobie naszą wdzięczność wobec Boga, że podtrzymuje świat i nas na tym świecie w istnieniu, że nasza godność jest tak wielka. Bóg czuwa nad nami i to jest Jego opatrzność. Posłuchajmy jeszcze jednego psalmu, psalmu 121, którego tematem jest właśnie czuwanie Boga nad światem i człowiekiem. Starotestamentowy psalmista modlił się tak. Wznoszę swoje oczy ku górom. Skądże nadejdzie mi pomoc? Pomoc przyjdzie mi od Pana, który stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli zachwiać się Twej nodze, ani się zdrzemnie ten, który Cię strzeże. On nie pozwoli zachwiać się Twej nodze, ani nie zdrzemnie się ten i nie zaśnie, który czuwa nad Izraelem. Pan Cię strzeże. Pan Twoim cieniem przy Twym boku prawym. Za dnia nie porazi Cię słońce, ani księżyc wśród nocy. Pan Cię uchroni od zła wszelkiego. Czuwa nad Twoim życiem. Pan będzie strzegł Twego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy. Drodzy Państwo, czy nie może i nie powinna to być nasza codzienna modlitwa? Ten krótki psalm jest pieśnią ufności, dlatego że najwłaściwszą, najpiękniejszą odpowiedzią człowieka na przymiot Bożej opatrzności jest ufność. Popatrzmy tutaj na ten piękny obraz, z którym mamy do czynienia w tym psalmie. Czytamy, Pan Twoim cieniem. Wyobraźmy sobie słoneczny dzień. W Ziemi Świętej takich słonecznych dni jest bardzo dużo. Człowiek gdziekolwiek się ruszy, gdziekolwiek stanie, siądzie czy idzie, to idzie za nim jego cień. Nie można się od tego cienia uwolnić, nie można od niego uciec. Po prostu nieustannie człowiekowi towarzyszy. A psalmista mówi: Pan moim cieniem. Otóż Bóg jest zawsze z nami. Kto ufa Bogu, nigdy nie jest sam. Nigdy nie jesteśmy opuszczeni. Pan Bóg jest jak ten cień, który jest wszędzie tam, gdzie i my jesteśmy. Dlatego psalmista woła: Pan cię uchroni od zła wszelkiego. A można to przełożyć na polski: od zła największego. To znaczy od grzechu, od tego, co od Boga oddala. Pan czuwa nad twoim życiem. I gdy dzisiaj gromadzimy się w świątyni Opatrzności Bożej, to zapamiętajmy te piękne słowa: Pan czuwa nad twoim życiem. Pan będzie cię strzegł, strzegł twojego wyjścia i przyjścia. I jeszcze jeden psalm, w którym znajduje wyraz dziękczynienie opatrzności Bożej. Prawdę mówiąc, to dziękczynienie mamy obecne w każdym psalmie, ale posłuchajmy jeszcze jednego, w którym ten związek między dziełem stworzenia a dobrocią Bożą, która nieustannie podtrzymuje świat w istnieniu, w którym ten związek jest bardzo widoczny. Psalm 147. Alleluja. Jak to dobrze jest grać naszemu Bogu, jak miło mu nucić pieśń pochwalną. Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela. On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. Zobaczmy, Bóg jako psychiatra leczy złamanych na duchu. Bóg jako lekarz i pielęgniarka, On przewiązuje ich rany. Przepiękne obrazy, które nawiązują do ludzkiego życia i w ludzkim języku opisują Pana Boga, Jego dobroć, Jego ustawiczną obecność, Jego pomoc. On liczbę gwiazd oznacza i wszystkie je woła po imieniu. Pan nasz jest wielki i potężny. Mądrość Jego jest niewypowiedziana. Pan podnosi pokornych, a poniża występnych aż do ziemi. Śpiewajcie więc pieśń dziękczynną Panu. Grajcie Bogu naszemu na harfie. On niebo okrywa chmurami. Deszcz przygotowuje dla ziemi. Sprawia, że góry wypuszczają trawę i zioła, by ludziom służyły. On daje pokarm bydłu. Pisklętom kruka to, o co wołają. Nie kocha się, nie lubuje się w sile rumaka. Nie ma też upodobania w nogach męża. Podobają się Panu ci, którzy go czczą, którzy wyczekują Jego łaski. Przymiot Bożej opatrzności rozciąga się jakby między dwoma biegunami. Z jednej strony to jest potęga Boga, z drugiej strony to jest dobroć Boga. Wyrazem potęgi Boga jest Jego wszechmoc, obecność Boga w stworzeniu, utrzymywanie świata w istnieniu, a wyrazem dobroci Boga jest Jego miłość, do tego stopnia, że Bóg jest miłością. I tak przechodzimy do drugiej części naszej refleksji. Mianowicie w tej pierwszej zastanawiamy się nad światem i miejscem człowieka w świecie. I widzimy, że człowiek, w końcu taka drobna kruszyna, gdy się to porówna do rozmiarów Ziemi, Słońca, Księżyca, gwiazd, Układu Słonecznego, całego kosmosu, ten człowiek, drobina wobec bezmiaru mórz, oceanów, gór, utrzymywany jest przez Boga przy życiu. Mało tego, Bóg w swojej opatrzności dał człowiekowi do dyspozycji cały stworzony świat. Ale wiemy na początku, że obdarzył również człowieka darem wolności. A tę wolność człowiek odebrał jako swobodę, a nawet swawolę. I wobec tego dar wolności obrócił przeciwko Bogu. W ten sposób wolność źle wykorzystana skutkowała grzechem. Najpierw grzechem pierworodnym, a następnie jego skutkami, następstwami, które przeszły na nas wszystkich. Wszyscy jesteśmy grzeszni. To jest podatni na to, że ulegniemy mocom zła. Można by powiedzieć tak. Gdy człowiek odwrócił się od Boga, to można by się domyśleć, można by sądzić, że Bóg odwróci się od człowieka. Tak jest w naszych relacjach międzyludzkich. Mąż odchodzi od żony na zawsze, wobec tego żona, choćby po to, by zachować zdrowie psychiczne, musi w nowy sposób odnieść się do wszystkiego, co razem przeżyli i uświadomić sobie, że powrotu nie będzie. To samo dotyczy, rzecz jasna, żony, czy dzieci, które odchodzą od rodziców czasami bezpowrotnie. Można by więc sądzić, że jeżeli człowiek przez grzech odwrócił się od Boga, to Bóg odwrócił się od człowieka. Ale tak nie jest. Właśnie tu znów, a nawet przede wszystkim, dochodzi do głosu opatrzność Boża jako wyraz Bożej miłości i miłosierdzia. Otóż od samego początku, gdy tylko człowiek odwrócił się przez nieposłuszeństwo do Boga, to Bóg próbuje go na nowo odzyskać. Bóg szuka człowieka, wychodzi naprzeciw niemu. I tak dzieje się już w ogrodzie Eden, gdzie Bóg wychodzi naprzeciwko nieposłuszeństwu Adama i Ewy. Za to nieposłuszeństwo zostają ukarani. Ale ostatnim słowem Boga jest przebaczenie. Otóż trzeba nam zawsze pamiętać, że nie ma miary dla przebaczenia, bo nie ma żadnej miary dla Bożej opatrzności, która jest wyrazem Bożej miłości. I gdy zatrzymujemy się nad tym aspektem, to wchodzimy w historię zbawienia. Istnieje historia świata, której docieka wiedza, dociekają naukowcy. Ale istnieje również historia zbawienia, która stanowi fundament wiary. Dlatego na dwóch skrzydłach człowiek wznosi się do Boga. Jedno to wiedza, nauka, rozum, a drugie to wiara, zaufanie Bogu, czyli serce i sumienie. I to drugie skrzydło ukazuje nam bezmiar opatrzności Bożej, który widoczny jest od początku w historii zbawienia. Zatrzymajmy się krótko nad dwoma postaciami. Najpierw Abraham, którego Bóg powołał. Otóż było to około 1800 lat przed Chrystusem, gdy Bóg zwraca się do Abrama i mówi: wyjdź ty z twojej ziemi rodzinnej, z twojego miasta i z domu twojego ojca do miejsca, które ci ukażę. Abram ma opuścić trzy sfery bytowania: kraj, miasto, rodzina. Każda z tych sfer staje się coraz węższa. Abram jest tak jak dzisiejsi misjonarze, którzy opuszczają wszystko, by udać się w dalekie strony. Ale Abram w tej wędrówce wiary nie będzie sam. Do ziemi, którą ja ci ukażę, a więc będę jakby twoim cieniem, pójdę wszędzie tam, gdzie ty będziesz i pewnego dnia ci tę ziemię ukażę. Gdy człowiek jest powołany przez Boga, to zarazem jest obdarzony przez Boga szczególną jego obecnością. To jest, staje się przedmiotem jego opatrzności. Najpierw przychodzi nam oczywiście do głowy powołanie kapłańskie, powołanie zakonne. Ale drodzy Państwo, dobrze wiemy, że trudniejsze niż powołanie kapłańskie może być powołanie małżeńskie. Może być los małżonki czy małżonka. Że trudniejsze jest powołanie macierzyńskie, powołanie do ojcostwa. Że Bóg daje nam rozmaite odmiany powołania. Także to, że człowiek staje się darczyńcą i jako taki, tacy zbiera się rzesza podobnych ludzi, to też jest odpowiedź na powołanie. Ale w tym wszystkim nie jesteśmy sami. Bóg nam towarzyszy, Bóg jest z nami, Bóg jest obecny. Ten element, ten aspekt bardzo dobrze widać w powołaniu Mojżesza. Wydarzenia miały miejsce około roku 1250 przed Chrystusem. Mojżesz musiał zbiec z nad Nilu na Synaj, na Półwysep Synajski. Tam się ożenił i stał się pasterzem owiec swojego teścia. I pewnego dnia Mojżesz widzi krzew, który płonie, ale się nie spala. Mojżesz podchodzi bliżej, żeby ujrzeć to niezwykłe zjawisko. To jest tam, gdzie dzisiaj na Synaju wznosi się klasztor świętej Katarzyny i w nim pokazywany jest ten krzew gorejący. I w pewnym momencie Mojżesz słyszy słowa: zdejmij sandały z nóg swoich, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. W nawiązaniu do tej sceny muzułmanie, ale także Arabowie na Bliskim Wschodzie, chrześcijanie, gdy wchodzą do świątyni, zdejmują buty. Chrześcijanie również. W Egipcie Koptowie. Gdy wchodzą do świątyni, zdejmują buty na podobieństwo Mojżesza. Posłuszny poleceniu Mojżesza, Boga, Mojżesz podchodzi bliżej i słyszy: masz wrócić nad Nil i wyprowadzić stamtąd swoich rodaków z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Mojżesz zapytuje: a kim ja jestem, żebym miał wyprowadzić Izraelitów? Przecież mnie nie posłuchają. Bóg odpowiada: to nie ty będziesz działał, to ja będę działał. Otóż, drodzy Państwo, tak dochodzimy do kolejnego ważnego elementu. Gdy mamy dokonać czegoś dobrego, to nie dokonujemy tylko własnymi siłami, ale dobro, którego dokonujemy, jest owocem łaski, jest przejawem dobroci, którą w nas Pan Bóg rozbudził. Jeżeli stajemy się darczyńcami, to nie dlatego, żeśmy sami do tego doszli, ale dlatego, że Bóg przysposobił nam serce i sumienie do obdarowywania innych. Otóż Bóg uprzedza nas swoją łaską i to jest przejaw Jego opatrzności, czyli obecności z nami. Ale scena powołania Mojżesza rozwija się dalej. Mianowicie Mojżesz mówi, wrócę nad Nil, powiem im, że Bóg naszych ojców mnie powołał i że wyjdźcie z ziemi egipskiej, z domu niewoli, a oni mnie zapytają, a jakie jest imię Boga, abyśmy mogli Go wzywać? Otóż dobrze wiemy, że jeżeli chcemy się między sobą bliżej poznać, to się sobie przedstawiamy. Otóż znajomość cudzego imienia, imienia drugiego człowieka, to jest jednocześnie możliwość nawiązania bliskiego kontaktu, możliwość pewnej intymności. Wyobraźmy sobie, że ktoś idzie przez las, sam jeden, dołącza się druga osoba, jest już ciemno. Jedno drugiemu się przedstawia. Znajomość imienia tworzy nić zaufania, nić sympatii. Mojżesz mówi do Boga, jakie jest Twoje imię, abyśmy mogli Cię wzywać. I wtedy Bóg odpowiada, moje imię jest Echie Asher Echie po hebrajsku. A to Echie się streszcza jako hebrajskie imię Jahwe. Imię, którego żaden Żyd ortodoksyjny nie wymówi, bo mają zakaz, a i my też musimy być w tym względzie bardzo oszczędni. Co znaczy to imię po polsku? To imię po polsku znaczy jestem. Imieniem Boga jest Jego obecność. Ale co to znaczy, że imieniem Boga jest Jego obecność? To spróbujmy znów użyć, odwołać się do obrazów z ludzkiego świata, z naszego świata. Oto choruje dziecko. Mama zrobiła wszystko, co było niezbędne. Podała leki, siadła obok i czuwa. Dziecko gorączkuje, a mama mówi, jestem, jestem. Dwoje ludzi jest ze sobą i w młodszym wieku, i w starszym, mąż i żona, a jedno do drugiego po długiej chwili ciszy mówi, jestem. W tym jestem jest zawarty przeogromny potencjał miłości, dobroci, życzliwości, pomocy. Dziecko wraca ze szkoły do domu. Mama, jestem. W tym jestem jest znów wielka dawka miłości. Mąż po pracy wraca do domu. Jestem. Imię Boga objawione Mojżeszowi to po polsku jestem. Kto ufa Bogu, nigdy nie jest sam. Pan Bóg jest zawsze przy nas. Człowiek wiary słyszy zawsze to Boże jestem. W tym jestem wyraża się Boża opatrzność, to znaczy Boża obecność, przychylna, życzliwa, dobra, na której zawsze można i trzeba polegać. Jeżeli chcemy pojąć, zrozumieć, czym w świetle Pisma Świętego jest opatrzność Boża, to możemy to streścić w jednym krótkim słowie, które jest imieniem Boga objawionym przez samego Boga. Mianowicie jestem. Ile razy jest nam trudno, Gdyby przyszła choroba, zwłaszcza ta ciężka, zwłaszcza ta, o której dowiadujemy się każdego niemal dnia, gdy dotyczy to innych, gdy przyjdzie jakaś próba, trudny czas, ale także gdy przeżywamy radość, gdy dziś wspólnie przeżywamy to święto, to słyszymy to: Boże, jestem. Czyli odpowiedzią na opatrzność Bożą jest ufność, jest przekonanie, że możemy powierzyć swoje życie Panu Bogu bez reszty. Rzecz jasna, bardzo wiele można by powiedzieć o tej Bożej obecności, która znalazła szczególny wyraz w Jezusie Chrystusie. Można by powiedzieć, że w Jezusie Chrystusie Bóg w szczególny sposób stał się obecny, bo stał się jednym z nas. Gdy w Nazarecie Maryja powiedziała: niech mi się stanie według słowa Twego, to jednocześnie przez dziewicze poczęcie Bóg dał poznać światu: jestem. Jestem jednym z was. Stałem się człowiekiem, co znalazło pełny wyraz w Betlejem, w narodzinach, a potem w życiu, męce i śmierci Jezusa Chrystusa. A w śmierci Jezusa, gdy wisząc na krzyżu, mówił: Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha mojego, to dawał poznać, że człowiek i w poczęciu, i w śmierci należy do Boga. Że i w poczęciu, i w śmierci jest obecny dobry Bóg. Znajduje wyraz to: Boże, jestem. I ostatnia myśl, z którą chciałbym się z Państwem podzielić i jednocześnie zachęcić, by ta myśl jakoś została na dłużej jako pamiątka naszego spotkania. Codziennie odmawiamy modlitwę Ojcze Nasz. Modlitwę Ojcze Nasz należałoby odmawiać na palcach, dlatego że modlitwa Ojcze Nasz zawiera 7 próśb. I musimy być świadomi tego. Tak jak na różaniec składają się dziesiątki, tak modlitwa Ojcze Nasz jest modlitwą doskonałą. Ma 7 próśb, a 7 to jest liczba symboliczna. Mówimy: Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, czyli jakby adresujemy naszą modlitwę, a potem mówimy: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. 7 próśb modlitwy pańskiej. Odmawiajmy je zawsze świadomie. A w tej 4. prośbie modlimy się: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Pracujemy rękami na chleb, ale jednocześnie chleb jest darem Bożym. Codziennie uświadamiamy sobie naszą zależność od Boga. I codziennie pogłębiamy świadomość tego, że On jest w naszym życiu obecny. Ale drodzy Państwo, ta modlitwa Ojcze Nasz jest zapisana w Ewangelii według świętego Mateusza w języku greckim. I ta prośba, 4. prośba modlitwy pańskiej brzmi tak: ton arton hemonton epiusion dos chemin semeron. Ton arton hemon, chleba naszego, ton epiusion. My przetłumaczyliśmy codziennego, powszedniego chleba naszego powszedniego i myślimy o piekarni i o chrupiących bułkach, ale słowo epiuzion w języku greckim występuje, jest bardzo rzadkie i występuje w Grece klasycznej, chrześcijańskiej, występuje tylko w znaczeniu eucharystycznym. Ojcowie Kościoła mocno to podkreślali. W języku greckim powszednim nie ma słowa epiuzion. Ton arton hemonton epiuzion, chleba naszego powszedniego, ma wyraźne brzmienie eucharystyczne. Nie chodzi wyłącznie o chleb, ten z piekarni. Chodzi również, a może nawet przede wszystkim o chleb, ten, który jest chlebem życia i którym jest sam Chrystus. W czwartej prośbie modlitwy pańskiej zawierzamy Panu Bogu nasze życie codzienne z Jego sferą materialną i z Jego sferą duchową, gdzie odpowiedzią jest Eucharystia. Otóż Eucharystia jest najpiękniejszym darem Bożej opatrzności dla wszystkich wyznawców Jezusa Chrystusa. W Eucharystii przymiot Bożej opatrzności znajduje szczególny wyraz, bo znamieniem Eucharystii, cechą Eucharystii jest to, że Bóg nas obdarza już nie tylko innymi darami, ale obdarza nas samym sobą. I w takim duchu za chwilę przeżyjemy ten wielki dar Eucharystii. Dar opatrzności Bożej przeżywany w świątyni opatrzności Bożej.